W ostatnich godzinach media w Polsce obiegła informacja, że była kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas wywiadu dla węgierskiego kanału Partizan zasugerowała, że Polska oraz inne kraje bałtyckie są współwinne rosyjskiej agresji na Ukrainę. Takie stanowisko przedstawił niemiecki Bild. Wspominając wydarzenia z 2021 roku, Merkel przypomniała, że wtedy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem chciała nowego formatu, by bezpośrednio jako Unia Europejska rozmawiać z Putinem. Niektórzy nie poparli tego pomysłu. Były przeciwko temu przede wszystkim państwa bałtyckie, a także Polska, ponieważ obawiały się one, że nie będziemy mieli wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować. W każdym razie nie doszło do tego. Potem odeszłam ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina, wspominała Merkel. Była kanclerz wskazała, że teraz nie dowiemy się, co by było, gdyby jej propozycja weszła w życie. Na tę wypowiedź zareagowali polscy politycy. Słowa Angeli Merkel grają na rosyjską propagandę. Sugerowanie winy za wojnę, bo ktoś z Rosją nie siadł na czas i wystarczająco nisko jej się nie ukłonił, to absurd. Byłoby jeszcze gorzej, oceniła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. A były premier Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, przypominam sobie 10-godzinną walkę na Radzie Europejskiej latem 2021 roku. Dokładnie było tak, że ówczesna kanclerz pani Merkel i prezydent Francji bardzo ostro próbowali zmusić nas do tego, abyśmy przystąpili do stołu razem z Putinem. Chcieli zaprosić Putina na Radę Europejską. Nie było na to mojej zgody. Wykluczyłem porozumienie o charakterze, mogę tak powiedzieć, przypominającym co nieco Monachium 1938 roku. Swoje stanowisko przedstawił również minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski.
To jest taka sama prawda, jak to, co powiedziała w swoich memuarach, że nikt z Europy Środkowej nie protestował przeciwko Nord Streamowi. Proszę zobaczyć, jaka była reakcja rządu niemieckiego na to, co powiedziałem w 2007 roku o tym, jak to nie lubimy porozumień ponad naszymi głowami. Więc widocznie pani kanclerz zapomniała o tym, jak jej własny rząd reagował na nasze protesty.
Dlaczego pani kanclerz powiedziała tak, jak powiedziała? O tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi, a są nimi panowie profesor Arkadiusz Stępin, politolog, historyk, uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I z nami także jest pan Bartosz Dudek, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny sekcji polskiej Deutsche Welle. Kłaniamy się, panie redaktorze.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu.
To posłuchajmy jeszcze fragmentu wypowiedzi Angeli Merkel.
Niektórzy, zwłaszcza kraje bałtyckie, ale także Polska, sprzeciwiali się temu, bo obawiali się, że nie opracujemy wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem powszechna była chęć opracowania takiego stanowiska, jednak tak się nie stało.
I zacznijmy od pana profesora Arkadiusza Stępina. Jak pan jako politolog przyjmuje wypowiedź pani kanclerz?
Jeżeli miałbym się odnieść do tych flagowych słów, które mówią o współodpowiedzialności Polski i krajów bałtyckich za wybuch agresji, czy za agresję rosyjską na Ukrainę w 2022 roku, no to jest to cytat, który pochodzi z Bild Zeitung. A Bild Zeitung, czyli takiej gazety typu polskiego Faktu, Ekspresu, sugerującego bardzo kontrowersyjne, flagowe, ostre sformułowania. Natomiast jeśli chodzi o Merkel, ja nie wiem osobiście, jaki konkretnie plan siedział w głowie Merkel, kiedy zaproponowała na spotkaniu Rady Europejskiej dopuszczenie Putina do rozmów, by uniknąć konfrontacji z Rosją, kiedy było jasne, że porozumienia mińskie nie wypełniają swojej funkcji.
A tylko przypomnijmy, panie profesorze, dla naszych słuchaczy, że porozumienia mińskie zakładały między innymi utworzenie strefy bezpieczeństwa po obu stronach granicy ukraińsko-rosyjskiej i monitorowanie przez OBWE sytuacji na granicy. Proszę kontynuować.
Tak. I wtedy stanęło na stole stanęła kwestia, idziemy na konfrontację z Rosją, czy pociągamy dalej za te dialogowe sznurki i próbujemy złapać tego psa, który urywa się nam z łańcucha. My w 2025 roku stoimy de facto przed tym samym wyzwaniem. Czy kontynuujemy konfrontację z Rosją, nie wykluczając kinetycznego starcia NATO-Rosja, czy próbujemy dogadać się z tym oczywistym bandytą po 3 latach wojny na Ukrainie, kiedy Ukraina poniosła kolosalną ofiarę, kiedy straciła mnóstwo krwi i kiedy przyszłość Ukrainy w dalszym ciągu jest niepewna. Więc to jest według mnie istotą sprawy, nie to flagowe hasło, które sugeruje jakąś zdradę Polski czy współodpowiedzialność Polski za wywołanie konfliktu czy agresji Putina na Rosję. To jest, za to ponosi odpowiedzialność Bild Zeitung.
A przypomnijmy tytuł z Bild Zeitung, tego artykułu właśnie, w którym jest przytoczony ten wywiad dla węgierskiego portalu. Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina. I przechodzimy do pana redaktora Bartosza Dudka. Jak pan patrzy na tę sytuację jako dziennikarz, który stara się weryfikować źródła i pisać stonowane i wiarygodne artykuły?
Mi się ta wypowiedź, przynajmniej w takim brzmieniu jak w Bildzie, oczywiście nie podoba. I mnie bardzo dziwi, dlatego że pani Merkel zawsze jak rządziła zadawaliśmy jako dziennikarze jej pytania na zasadzie, co by było gdyby, zawsze odpowiadała, że ona nie zajmuje się spekulacjami. I to mnie bardzo dziwi, że właśnie tutaj odstąpiła od tej zasady jako fizyk, człowiek wywodzący się z nauk ścisłych, właśnie zaczęła takie dywagacje, co by było gdyby. Dla mnie jest to zaskakujące, i też mało profesjonalne, muszę powiedzieć, dlatego że widzimy, że wszelkie próby rozmów z Putinem, co chociażby ostatnie spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych na Alasce, że te wszystkie rozmowy prowadzą donikąd. Putin rozumie tylko jeden język, to jest język siły, język bardzo czytelnego przekazu. I tutaj wydaje mi się, że takie zapraszanie go na Radę Europejską, to po prostu była ze strony pani Merkel czysta naiwność.
Bild natomiast tak jakby przeczuwał, że trochę przeholował, a może i nie, ale w każdym razie komentując ten wywiad dla węgierskiego kanału Partizan Angeli Merkel, Bild zarzucił właśnie byłej pani kanclerz, że chwaląc umowę z Mińska pominęła fakt, iż w latach 2015-2021 Rosjanie zabili bądź ranili ponad 5 tysięcy ukraińskich żołnierzy i że agresja Putina nie rozpoczęła się dopiero po jej odejściu z urzędu, lecz miała miejsce już wcześniej, a od wiosny 2021 odbywały się przesunięcia wojsk będące przygotowaniem do pełnoskalowego ataku. Wracamy do pana profesora Arkadiusza Stępina. Czy widzi pan zmianę myślenia i takie przyznanie się Angeli Merkel do tego, że ta polityka polegająca na tym, że robimy interesy gospodarcze z Rosją i w ten sposób ją ucywilizujemy, poniosła fiasko?
Ona na pewno poniosła fiasko, bo to było intencją i esencją polityki Merkel, by poprzez ten deal gospodarczy, który miał się opłacać także Rosji, trzymać tego psa na łańcuchu. To nie wypaliło, przy czym i mamy potwierdzenie to ze strony tego establishmentu i pomerkolewskiego i za czasów Merkel, że ta konfrontacja z Putinem wydawała się nieuchronna. Natomiast ja przypomnę tylko jako historię, jako politolog, że historia toczy się singularnie, czyli tak, a nie inaczej. My mamy ewentualne przesłanki do takich hipotetycznych rozważań, co by się stało, gdyby koncepcja Merkel zwyciężyła i tak jak ona to sugeruje, cztery państwa Unii Europejskiej, które były przeciwne, czyli Polska i trzy państwa bałtyckie, zgodziły się na rozmowy z Putinem, no najprawdopodobniej co do przyszłości Ukrainy, która na pewno nie byłaby w NATO, na pewno nie byłaby też całkowicie rosyjska, byłaby jakąś hybrydą. Natomiast jako historyk przestrzegałbym przed taką statyką na osi czasu. Putin z 2014 roku i Putin z 2015 i 2016 roku nie jest tym samym Putinem z 2022 roku, kiedy atakuje Ukrainę. To samo dotyczy tego konfliktu, który możemy modelowo jakby przyłożyć do rosyjsko-ukraińskiego, czy agresji Rosji na Ukrainę z I wojny światowej. Te konflikty mają swoją dynamikę. Czy dało się uciąć ten konflikt wtedy, kiedy Merkel i Macron sugerowały nowy format dogadania się z Putinem? Tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale takie dogmatyczne, czy może bardziej statyczne twierdzenie, że nie, bo mamy rozmowy w 25 roku Putin-Trump na Alasce, które były tylko listkiem figowym dla Putina, to nie spełnia wymogów historycznych.
Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel. Ta polityka się nie udała. Przede mną wywiad z portalu Business Alert z Thomasem O'Donnellem, ekspertem z amerykańskiego think tanku Wilson Center. I on mówi tak, przypomina, że zawsze, gdy ktoś nie zgadzał się z polityką Angeli Merkel i jej licznych niemieckich partii koalicyjnych wobec Rosji, był wyśmiewany jako panikarz albo oskarżany o to, że nie chce wspólnej polityki Unii Europejskiej. I dalej mówi, ale przecież Polska i kraje bałtyckie również miały swoją politykę wobec Rosji i również walczyły o jedność Unii w tej sprawie. Problem polegał na tym, że to Niemcy odmawiały współpracy. I dalej, jak wszyscy pamiętamy, przez lata ścierały się dwa przeciwstawne podejścia do Rosji. Z jednej strony była postawa ostrożna i realistyczna, która domagała się wspólnej obrony przed rosyjskim imperializmem i rewizjonizmem, a z drugiej właśnie dominujące w podejście Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel, która zakładała, że bliska współpraca gospodarcza z Rosją doprowadzi do jej demokratyzacji, pokojowego zachowania. Polska i kraje bałtyckie ostrzegały, że to droga donikąd. Czy to już powszechna świadomość w Niemczech, że to była droga donikąd, czy jeszcze są jakieś resentymenty, pan redaktor Bartosz Dudek?
Znaczy myślę, że elity polityczne tutaj dojrzały do takiego wniosku, że była to błędna polityka. No, słyszeliśmy publiczne wypowiedzi zarówno prezydenta Niemiec, jak i kanclerza Scholza, czy teraz i kanclerza Merca. Tutaj natomiast, co ciekawe, nie słychać głosu pani Merkel. Pani Merkel uważa, że w tamtym czasie ta polityka była słuszna i tutaj nie widzi, nie bije się w piersi. Także jest tutaj też pewnie grupa ludzi, którzy nie podzielają tej opinii. Natomiast co chciałem powiedzieć, ta polityka Wandel durch Handel, czyli zbliżenia poprzez handel, była dobra w latach 70. Ona się sprawdzała, ale pamiętajmy o tym, że wtedy Związek Sowiecki był państwem bankrutującym, państwem, które nie miało gospodarki rynkowej, a więc bardzo niską efektywność gospodarczą. Natomiast w dzisiejszych czasach jednak Rosja jest gospodarką kapitalistyczną i to jest różnica. Wtedy chodziło o to, żeby w jakiś sposób budować mosty, wyciągać ręce do Sowietów. Natomiast w wydaniu lat 2000 ta polityka doprowadziła do wzbogacenia Rosji i do wyposażenia jej w środki umożliwiające agresję. Więc to jest zdecydowana różnica i Bardzo długo to trwało, zanim niemieckie elity to zrozumiały.
Cytowałem na początku wypowiedzi polskich polityków odnośnie tego wywiadu byłej kanclerz Angeli Merkel. Krytycznie na temat tej wypowiedzi wypowiadali się również zagraniczni politycy. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w estońskim parlamencie Marko Mikkelson stwierdził, że wypowiedzi byłej kanclerz rzucają się cieniem na cały okres jej rządów jako kanclerza Niemiec. Natomiast łotewski europoseł Richard Scholz napisał, że obwinianie Polski i państw bałtyckich o wybuch wojny jest nie tylko absurdalne, ale też nieprzyzwoite. Ale też są takie opinie już niepolityczne, które studzą te nastroje. Oczywiście panowie także je studzili, przypominając, że Bild ma swoją specyfikę. Ziemowit Szczerek, dziennikarz i pisarz, wskazał, że Angela Merkel nie powiedziała, że oskarża Polskę o wybuch wojny. Nie, Angela Merkel nie obwiniła Polski za wojnę w Ukrainie. To polskie media, przeczytawszy informacyjną i opisową wypowiedź Merkel, wpadły, jak napisał Szczerek, w historyczne interpretacje. Jeśli mówi, że się sprzeciwialiśmy rozmowom, to nas obwinia. Tak pisze Szczerek i łapanie przy okazji klikalności stwierdził. Coś jest na pewno na rzeczy, ale zostawiając już nieco ten temat z boku, bo myślę, że on jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać panowie o stanie relacji polsko-niemieckich obecnych, bo jeden z niemieckich publicystów, politolog obecnie Klaus Bachmann napisał, Tusk kontynuuje to, co robił Kaczyński, podobną politykę. Klaus Bachmann napisał także artykuł do tygodnika Polityka na ten temat i z tego artykułu wynika ni mniej, ni więcej, że w Polsce mamy dwa wrogie obozy. Obóz liberalny przyłącza się do niemieckiego konsensusu w sprawie historii i gorliwie przypomina rodakom o mrocznych kartach ich dziejów. Przyznaje, że Polacy nie zrobili dość, aby uratować Żydów przed zagładą. A z drugiej strony, gdy do rządu dotarło Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, przez 8 lat rządów PiSu mieliśmy lawinę finansowanych z podatków książek, artykułów, produkcji popkulturowych, filmów i muzeów, które miały jedną ideę, pokazać jak bardzo Polacy pomagali wówczas Żydom. I dalej, przez ostatnie 20 lat polska prawica, nie tylko PiS, skutecznie przekonała samą siebie, że niemiecka polityka wobec przeszłości nie ma na celu przyciągnięcia turystów, wsparcia dyplomacji, czynienia Niemiec sympatycznymi, ale oczernianie Polski. I jeszcze jest kilka tych wniosków. Mianowicie Klaus Bachmann pisze o tym, że ta obecna narracja obecnej polskiej władzy, polskich rządzących, chodzi konkretnie o rząd, no przypomina nieco tę narrację prawicową. Jak panowie patrzycie na relacje polsko-niemieckie? Czy one rzeczywiście są bardzo złe, tak jak pisze Klaus Bachmann, pan profesor Arkadiusz Stępin?
Ja akurat zgadzam się z profesorem Klausem Bachmannem i twierdzę, że polska polityka wobec Niemiec znalazła się w takim miękkim rozkroku, czego najlepszym dowodem jest postępowanie wielopoziomowe wobec profesora Krzysztofa Ruchniewicza, który pełnił funkcję koordynatora rządu polskiego do spraw relacji z Niemcami. Stanowisko zostało anihilowane, skasowane. Ruchniewicz stracił tę funkcję, podobnie jak stracił funkcję dyrektora Instytutu Pileckiego, ponieważ rzekomo działał na korzyść Niemców, sugerując zwołanie konferencji naukowej, sympozjum naukowego odnośnie restytucji dóbr, które padły ofiarą w czasie II wojny światowej, czy Niemców, czy Polaków. A druga sprawa to jest taka, że w obliczu tej takiej giętkiej, znaczy nie giętkiej, zbyt elastycznej polityki rządu polskiego wobec Niemiec, to Polska Zjednoczona Prawica bezkompromisowo prowadzi politykę antyniemiecką, czego kolejnym dowodem jest zapowiedziana wizyta głównego doradcy do spraw historii prezydenta nawrockiego profesora Andrzeja Nowaka w Niemczech, gdzie spotka się z przedstawicielami Alternative für Deutschland, czyli akurat tej formacji politycznej, która wali w Polskę jak w bęben i domaga się jako jedyna partia niemiecka, partia populistyczna, rewizji granic po II wojnie światowej.
To jest paradoks, że właśnie partia, która, tak jak pan profesor to ujął, wali w Polskę jak w bęben, jest przyjmowana z honorami przez wielką część, czy sporą część polskiej prawicy. A propos polskiej prawicy, polska prawica od lat maluje sobie takie Niemcy, jakie są jej potrzebne, pisze Klaus Bachmann. Gorzej, że to samo zaczyna robić obecny rząd RP. Przechodzimy do pana redaktora Bartosza Dudka. Stan tych relacji jest zły. Nie wiem, może zapytam tak wprost, czy premier Donald Tusk, po prostu obawiając się reakcji prawicy, boi się wykonywać jakichś takich przyjaznych, ale oczywiście asertywnych zarazem, mówiących o trudnej przeszłości gestów wobec Niemiec, żeby nie być skrytykowanym, bo my tu w Polsce jesteśmy w permanentnej kampanii wyborczej.
No, ja się zgadzam z panem profesorem Bachmannem. Rzeczywiście, no, polski rząd i strona, czy obóz rządzący jest w kwestiach polsko-niemieckich zakładnikiem populistycznej prawicy. I jest to głęboko rozczarowujące. Zamiast nowego otwarcia, czyli tego resetu, no, mamy jakby taką, bym powiedział, może nie epokę lodowcową, ale dość oziębłe stosunki między Warszawą a Berlinem. To jest daleko, daleko poniżej oczekiwań naszych. No i tutaj tak, to zwolnienie profesora Ruchniewicza jest bardzo symptomatyczne. Po prostu politycy obozu rządzącego nie mają twardego kręgosłupa, nie mają odwagi. No i przede wszystkim, na co chcę zwrócić uwagę, nie ma wśród polskich polityków wyższego szczebla kogoś takiego, jak kiedyś był profesor Bartoszewski, czyli kogoś, kto dobre relacje z Niemcami czyni jakby swoim życiowym czy politycznym mottem. Takich ludzi już niestety nie ma.
Takich ludzi już niestety nie ma. Ja jeszcze wrócę do cytatu, który podawałem przed chwilą, bo trzeba go wzbogacić, cytatu z profesora Klausa Bachmana, o dalszą część. Przez ostatnie 20 lat polska prawica, nie tylko PiS, skutecznie przekonała samą siebie, że niemiecka polityka wobec przeszłości nie ma na celu przyciągnięcia turystów, wsparcia dyplomacji i uczynienia Niemiec sympatycznymi, ale oczernianie Polski. Jej priorytetem jest przekonywanie świata, że to Polacy, a nie Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust. Dlatego też niemieccy politycy i dziennikarze zgodnie z tą teorią mówią tylko o nazistach. A Bachmann pisze dalej tak. Nijak to ma się do faktu, że od wielu dziesięcioleci niemieccy politycy w przemówieniach, również wygłoszonych w Polsce, między innymi na Westerplatte albo w Wieluniu, mówią o Niemcach, niemieckich zbrodniach, niemieckiej winie. A nazistów wymienia się głównie w kontekście ich zbrodni popełnianych na innych Niemcach. I już na zakończenie, panowie, wasze prognozy co do tych relacji polsko-niemieckich. Przecież te gospodarcze są jednymi z najważniejszych, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. Ogromne obroty handlowe, współpraca gospodarcza, wspólna granica. Czy widzicie możliwość jakiegoś ocieplenia tych relacji? Czy to spojrzenie prawicowe gdzieś tam nad głowami naszych rządzących jest i po prostu, no, będzie tak jak teraz mamy obecnie, czyli dosyć chłodne te stosunki, relacje polsko-niemieckie, pan profesor Arkadiusz Stępin?
W istocie, jeżeli krótko, w istocie czekamy na reset tych relacji. On w obliczu wojny Putina przeciwko Ukrainie musi uwzględniać priorytetowo ten czynnik. I Niemcy od 2022 roku, od lutego, wykonały olbrzymi krok w kierunku Polski, w kierunku proukraińskiej polityki, antyrosyjskiej polityki. Od tych flagowych 3000 hełmów, które chciały im wysłać na samym początku konfliktu. I to powinno być punktem wyjścia dla resetu polsko-niemieckich relacji, na które czekamy. Z rządem Friedricha Merza musi być to o wiele łatwiejsze dla rządu Donalda Tuska niż z poprzednim rządem Olafa Scholza.
I pan redaktor Bartosz Dudek?
Tak, widzę to podobnie. Tutaj rzeczywiście Ukraina jest tym zbornikiem, bym powiedział, i bardzo dobrym prognostykiem takiego nowego otwarcia. No ale ja też widzę tutaj po stronie niemieckiej pewnego rodzaju też rozczarowanie, może być zmęczenie. No i też w dużym stopniu brak zainteresowania, a nawet ignorancję. Także to nie wróży dobrze przyszłości. Natomiast jest jedna dobra nowina, mianowicie w grudniu mają się odbyć konsultacje międzyrządowe polsko-niemieckie. Być może będzie to jakaś okazja do polepszenia tych relacji.
Pan Bartosz Dudek, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny sekcji polskiej Deutsche Welle. Bardzo dziękuję za rozmowę. I dziękujemy także panu profesorowi Arkadiuszowi Stępinowi, politologowi, historykowi z uczelni Korczaka w Warszawie, Uniwersytetu we Freiburgu. Do usłyszenia, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Dobranoc. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Ta niemiecka polityka Wandel durch Handel, czyli zmiana przez handel, nie okazała się co do Putina, do jego reżimu skuteczną. Niemcy zaczęli to powoli przyznawać, ale Angela Merkel zdaje się jakby nie do końca rozumieć zmiany, która nastąpiła, którą przynieśli sami Rosjanie, no, otwierając front pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przypomnijmy, że w wywiadzie dla węgierskiego portalu Partizan Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, zasugerowała, że Polska i kraje bałtyckie są współodpowiedzialne za agresję Rosji na Ukrainę. I co prawda, panie profesorze, ten wywiad, tę wypowiedź odpowiednim tytułem podkręcił niemiecki Bild, ale jednak trzeba powiedzieć, że Angela Merkel powiedziała wyraźnie w tej rozmowie, w tym wywiadzie, że niezgoda krajów bałtyckich i Polski na w 2021 roku na to, żeby usiąść razem z Putinem do stołu gdzieś tam na europejskich salonach, przekreśliła możliwość pokoju. Jak pan na to patrzy?
Ja rozumiem tutaj, trochę tak przewrotnie powiem, kanclerz Merkel, dlatego że jej się cała koncepcja świata, który realizowała, i cała koncepcja tego, jak będzie postrzegana przez Niemcy, zawaliła. Bo tak naprawdę cały projekt Niemcy według Merkel z tym biznesem, z tą oswajaniem Rosji, z tym budowaniem Niemiec jako takiego gospodarczego centrum, w tym także centrum, jeżeli chodzi o energię, to wszystko rozsypało się jak domek z kart. A więc wraz z atakiem pełnoskalowym na Ukrainę Niemcy są w zupełnie innej sytuacji. Wszystko to, co zakładała Merkel, kompletnie zawiodło. Zawiodło także z powodu jej błędów. I to właśnie tych błędów, które według niej miały zbudować te nowe, wspaniałe Niemcy. Z jednej strony było to właśnie takie założenie, że no, z Putinem to my się dogadamy. No oczywiście Niemcy by się zawsze dogadali, bo widać było po Nord Stream 1 i Nord Stream 2, że tak naprawdę ten interes, to dogadanie się i ta wspólna wymiana gospodarcza, no ona miała być korzystna przede wszystkim dla Niemiec, a dzięki temu miała być korzystna dla Federacji Rosyjskiej. Natomiast Merkel nie zauważyła tego, że Rosja z racji możliwości posiadania tych wszystkich surowców i sprzedaży i uzależniania Europy, tak naprawdę Rosja agresywnie działała w zasadzie już od Krymu, a tak naprawdę od Gruzji. I to już był moment, kiedy mieliśmy całkowity zwrot w polityce rosyjskiej i trzeba było naprawdę mieć dużo samozaparcia, by te wszystkie hasła, te wszystkie przekazy dotyczące NATO, dotyczące Unii jako wroga, jako ekspansjonistycznej struktury nie zauważyć. Tak więc dzisiaj to, co mówi Merkel, no to tylko potwierdza, że ona tak uwierzyła i takim zakładnikiem jest tej swojej wizji, że nie wyjdzie z tego zaklętego kręgu. Przecież powiedzmy sobie szczerze, co chciał Putin, to powiedział. Właśnie w 2021 roku, w grudniu, dyktował dokładnie, jak ma wyglądać Europa. Gdzie ma być miejsce Rosji, jak ma wyglądać NATO, gdzie ma się cofnąć, kto będzie odpowiadał za jakie strefy wpływów. Jeżeli Niemcy miały w ten sposób prowadzić negocjacje z Putinem, jeśli te negocjacje miały jeszcze ciągnąć państwa Europy Wschodniej, no to zastanawia mnie, gdzie to doświadczenie Merkel z czasów NRD. No chyba, że po prostu im dalej w NRD, tym większa jakaś taka wiara w to, że to ten układ rosyjsko-niemiecki wcale nie był taki zły.
Niemiecki dziennik Tageszeitung opublikował recenzję w maju wydanej książki Nord Stream, jak Niemcy zapłaciły za wojnę Putina, Stefana Doberca i Ulricha Thiela. Autorzy twierdzą w niej, że przeanalizowali kilkadziesiąt tysięcy tajnych dokumentów i przeprowadzili ponad 100 rozmów z osobami dysponującymi wiedzą o wewnętrznych procesach decyzyjnych. Jako jednego z głównych protagonistów autorzy wymieniają Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec i przyjaciela Władimira Putina. Zaledwie kilka tygodni upłynęło od jego rezygnacji z mandatu poselskiego w listopadzie 2005 roku do nominacji na prezesa Rady Nadzorczej spółki córki Gazprom Nord Stream AG z roczną pensją 250 tysięcy euro. Berlin był głuchy na ostrzeżenia. Postawa byłego kanclerza sprawiała wrażenie korupcji, ale z formalnego punktu widzenia była legalna. Za czasów Angeli Merkel polityka zwrotu dzięki zbliżeniu z Rosją była kontynuowana, a jej zwolennikiem był też obecny prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Od 2014 roku niemieckie firmy zapłaciły za rosyjski gaz ponad 104 miliardy euro, nie licząc kwot za ropę i węgiel. Wpływy do budżetu zapewne umożliwiły Rosji atak na Ukrainę, chociaż już w 2018 roku mieliśmy takie informacje, że niemiecki rząd liczy się z możliwością eskalacji konfliktu. I autorzy przypominają, że ukraińska delegacja ostrzegała właśnie w 2018 roku niemiecki rząd przed inwazją ze strony Rosji i masową migracją z Ukrainy, ale Berlin zlekceważył zagrożenia. Gdy pan profesor patrzy na władzę w Berlinie dzisiaj, na kanclerza Friedricha Merca, przyzna pan, że Niemcy odrobiły tamtą lekcję, że zachowują się już przyzwoicie i ten główny nurt polityczny, który na razie przynajmniej w Niemczech dominuje, wie, kogo trzeba wspierać, żeby ta inwazja rosyjska nie rozlała się na całą Europę?
Przede wszystkim Niemcy uświadomiły sobie jedną bardzo ważną rzecz i to Merz daje też do zrozumienia, że Niemcy są po Polsce jednym z najważniejszych celów operacji rosyjskich, bo tak naprawdę my się skupiamy na sobie, ale jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Niemczech, na to, co się działo w ciągu ostatnich lat, na próby zamachów na prominentnych, prawda, szefów firm niemieckich, na próby niszczenia infrastruktury, sabotażu niemieckich okrętów, próby zatruwania wody w jednostkach, agresywne zachowanie rosyjskiej floty wobec niemieckich okrętów, agresywne zachowanie rosyjskiego lotnictwa wobec niemieckich okrętów. Te wszystkie działania sabotażowe, które teraz jeszcze widzimy, to Niemcy są po Polsce chyba drugim krajem, który jest najbardziej narażony na te działania. Więc realia Niemiec są takie, iż Rosja jest de facto wrogiem bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tutaj nie można już tego w jakikolwiek sposób lekceważyć, ponieważ najgroźniejsza rzecz jest taka, że Rosjanie coraz bardziej śmiało poczynają sobie na terenie Niemiec, chyba nawet bardziej śmiało niż na terenie na terenie Polski. To jest przebudzenie. Na pewno jest to zbudowanie nowej świadomości, to znaczy świadomości takiej, że ta Europa, która była lansowana przez Niemców, okazała się fikcją, bo tak naprawdę nie da się zmieniać Rosji z pomocą handlu, ponieważ nie wiem, może dziwię się, że akurat Merkel, która zdaje się, że miała też zapewne zajęcia z komunizmu, być może, że miała pojęcie i pamiętała krótki kurs WKPB i parę innych rzeczy, to powinna pamiętać, bo ja też się tego uczyłem, że podstawowe oświadczenie bolszewików było takie, że Zachód sam wyprodukuje sznur, na którym go powiesimy. No więc Niemcy w tym momencie, można powiedzieć, tą rurą jedną i drugą gazową radośnie plotły sznur, na którym najpierw być może miała zawisnąć Europa Wschodnia, ale potem wcale nie jest wykluczone, że także same Niemcy.
Polska prawica od lat maluje sobie takie Niemcy, jakie są jej potrzebne. Gorzej, że to samo zaczyna robić obecny rząd RP. Wrócę jeszcze do raz przytoczonego już w tej dzisiejszej audycji artykułu Klausa Bachmana, politologa, profesora SWPS-u. Czy pan profesor podziela taką obawę i takie krytyczne stanowisko profesora Klausa Bachmana, bo on mówi o tym, że nasz obecny rząd jest nieco skrępowany przez prawicę i te relacje z Niemcami moglibyśmy mieć nieco lepsze, gdyby nie polska prawica, która wiąże mu ręce. Jak pan profesor na to patrzy?
Czy mógłbym powiedzieć profesorowi Bauchmanowi, że no tutaj najlepszą recenzją jest stara już dosyć przypowiastka Staudingera, bo w tym całym tam baras sobie dwoje chciało naraz. I tu nie chodzi nawet o prawicę czy aktualny rząd, ale o to, że nadal Niemcy widzą siebie jako głównego rozgrywającego, obawiają się i obawiali się jakichkolwiek działań, w których Polska realizowała jakieś projekty z Francją na przykład, a oni nie byliby w to zaangażowani, czy byłyby jakieś zaangażowanie Wielkiej Brytanii. I stąd nie sądzę, żeby akurat aktualny rząd niektóre działania Niemców odczytywał w sposób taki nadmiernie ekspansywny. Realia są takie, że prawica bardzo często budowała ten obraz taki demoniczny. Natomiast my teraz mamy coś, co nazywano bardzo słusznie w Niemczech realpolitik. I ta polityka polega na tym, że Niemcy potrzebują Polski do wielu projektów. Wiele inwestycji wiąże nasze kraje. Ale to wcale nie oznacza, że my mamy być tą przysłowiową chińską młodszą siostrą.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za tę analizę i pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.